Więcej serca
i mniej barier.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja o przełamywaniu barier i integracji, a moim gościem jest profesor doktor habilitowany inżynier architekt Marek Wysocki z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego, autor standardów dostępności przestrzeni publicznych, a także ekspert Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Witam pana profesora na antenie Radia Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, na czym polega idea projektowania uniwersalnego? Jak takie rozwiązania mogą wpłynąć na przykład na sytuację osoby o szczególnych potrzebach?
Projektowanie uniwersalne to jest projektowanie dla nas wszystkich, tak w skrócie bym powiedział. Tu się nie mówi tylko o osobach z niepełnosprawnością czy osobach starszych, ale to też są opiekunowie małych dzieci, kobiety w ciąży. Nawet czasami tak żartobliwie mówimy też, przestrzeń zaprojektowania w sposób uniwersalny to też powinna być dostępna dla pań na szpilkach, również dla zwierząt, bo tutaj też mamy zapewniać dostępność dla psów asystujących.
To są takie przestrzenie, które są przyjazne dla każdego i właściwie każda osoba powinna się swobodnie czuć bez względu na stopień jej sprawności.
Tak, to taka idea jest bardzo szeroko rozumiana, że powinniśmy tak od razu projektować, żeby zarówno przestrzeń, produkty, usługi, ale też przestrzeń taka produktowa powinna być dostępna dla wszystkich bez konieczności dokonywania jakichkolwiek dostosowań.
Chciałam się zatrzymać na tych produktach i usługach, czyli tych innych dziedzinach niż architektura. Proszę powiedzieć na przykładach, tak żeby nasi słuchacze dobrze to zrozumieli. Czego to dotyczy, jakich dziedzin?
Tam, gdzie jest człowiek, pracuje, uczy się, wypoczywa, tam ta przestrzeń powinna być dostępna. Tak samo też powinny być dostępne te produkty, których używa. Projektowanie uniwersalne ma stworzyć, żebyśmy w tej przestrzeni mogli żyć razem, a nie osobno. Czyli, że mamy przestrzeń dedykowaną osobie na wózku, a mamy przestrzeń dedykowaną osobie wysokiej. No, są to dwa skrajne przypadki, które trzeba czasami dopasować. I tutaj cała inwencja, kreatywność projektantów powinna się skupić, żeby dokonać takiego wyczynu, żeby ta przestrzeń była zarówno użytkowana przez osobę na wózku, czy osobę niskiego wzrostu i na przeciwległym końcu właśnie osoba wysoka. No to jest często ekwilibrystyka, którą trzeba zrobić i to jeszcze w sposób estetyczny, bo tak jak swoim studentom mówię, to nie chodzi o dostosowanie, czyli założenie poręczy, obniżenie właśnie blatu, ale chodzi o to, żeby to też wyglądało ładnie i estetycznie.
Czy ten uniwersalizm w projektowaniu to jest taka trwała zmiana i we wzornictwie przemysłowym również taka zmiana trwała i nieodwracalna, jak na przykład to przysłowiowe przejście z deski kreślarskiej na programy graficzne i technologie 3D w przypadku architektury?
Ja taką mam nadzieję, że to jest taki wymóg trochę cywilizacyjny, że już nie projektujemy do jakiegoś tam idealnego modelu człowieka, tak jak przez wieki architekci projektowali, tylko teraz musimy się skupić na tym, jak projektować, żeby te wszystkie produkty, usługi, przestrzeń, przedmioty były dostępne jak najszerszej liczby osób, czy leworęczne, praworęczne, żeby mógł korzystać z jednych na przykład nożyczek. I takie produkty powstają.
A w Polsce dzisiaj to jest dobrowolność czy wymóg? Jak to wygląda, jeśli chodzi o przepisy?
W 2019 roku uchwalono ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, tylko ta ustawa obejmuje wyłącznie budynki podmiotów publicznych. Czyli tylko i wyłącznie podmioty publiczne mają nakaz dostosowania się do potrzeb osób z różnymi potrzebami. Dla podmiotów prywatnych jest zachęta do tego, żeby standardy dostępności wdrażać to projektowanie uniwersalne poprzez na przykład też samoocenę, czyli zgłoszenie się do dobrowolnej certyfikacji, czy podmiot jest dostępny.
A gdzie trzeba w ogóle pojechać, żeby zobaczyć te rozwiązania? Czy one gdzieś w Polsce już są, takie uniwersalne przestrzenie, produkty właśnie, gdzieś to wszystko można kupić, zamówić? Osoby z tymi specjalnymi potrzebami mają takie szanse, czy to trzeba jeszcze ciągle oglądać za granicą?
Myślę, że już powoli ten rynek się rozpoczyna, chociaż są to czasami tylko produkty specjalnie dedykowane osobom z niepełnosprawnością, osobom starszym. ten rynek musi się tak wykreować, żeby produkt, który jest oferowany na rynku standardowo, on powinien być też dopasowany do właśnie tych różnorodnych potrzeb czy osób ze szczególnymi potrzebami, jak się teraz mówi, zgodnie z ustawą.
A jeśli chodzi o takie rzeczy użytkowe, związane z architekturą, z budynkami, schody, drzwi i tak dalej, to jakie to powinny być, żeby one były uniwersalne dla każdego? Drzwi obrotowe na przykład, to są drzwi dla każdego?
Nie, drzwi obrotowe nie są akurat dla każdego, bo po pierwsze, jeżeli miałyby być dla każdego, to muszą być odpowiedniej wielkości, żeby na przykład osoba na wózku się zmieściła. Osoba niewidoma też czasami ma problemy, żeby, jeżeli są zbyt wąskie te drzwi, czy promień obrotu jest zbyt mały. Zresztą w polskich przepisach drzwi obrotowe, one też nie są taką wyjściem ewakuacyjnym dla osób poruszających się na wózkach i zgodnie z przepisami muszą być normalne obok drzwi skrzydłowe.
Czyli takie uniwersalne byłyby najbardziej drzwi jakie?
Rozwierne.
Czyli takie automatyczne, tak, otwierające się, jak ktoś podchodzi, tak?
Te, które często widzimy w marketach.
Panie profesorze, a gdzie pan na świecie widział najwięcej uniwersalizmu w architekturze, w takim życiu codziennym? Kto tutaj przoduje? Gdzie na świecie my to zobaczymy?
Moim zdaniem my w Polsce obecnie teraz budujemy na przykład nowe obiekty, które już w jakiś tam sposób spełniają kryteria dostępności. To głównie mówimy o dostępności dla osób poruszających się na wózkach. I można już powiedzieć, że niektóre markety, tak, one są tak naprawdę dopasowane, czy centra handlowe dopasowane do właśnie osób poruszających się na wózkach. Tam nie ma w większości przypadków barier. Na zachodzie jest chyba tylko jeden taki znany budynek duński organizacji pozarządowej w Kopenhadze, który powinien być wzorcem dla architektów, gdzie zastosowano rozwiązania dla różnych niepełnosprawności, czyli osób niewidomych, osób głuchych, osób również z taką neuroróżnorodnością, co jest dosyć trudne do opanowania, dlatego że każdy się różni z nas. Samo projektowanie uniwersalne to jest taka idea do tego, żeby tworzyć przestrzeń, która będzie jak najbardziej przyjazna. Ale czy my stworzymy idealną przestrzeń, to ja czasami mam wątpliwości.
Profesor doktor habilitowany inżynier architekt Marek Wysocki z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego, jest gościem Radia Gdańsk. Zostańcie Państwo z nami, a do rozmowy wracamy po 13.30.
Więcej serca i mniej barier.
Joanna Matuszewska, witam po przerwie. Czym jest projektowanie uniwersalne i co to oznacza dla użytkowników? O tym rozmawiam z profesorem Markiem Wysockim z Politechniki Gdańskiej, dyrektorem Centrum Projektowania Uniwersalnego. Panie profesorze, jak powinna wyglądać taka idealna przestrzeń publiczna pana zdaniem?
Idealna przestrzeń publiczna powinna być taka, w której się wszyscy dobrze czują. Czyli przestrzeń, w której my możemy się realizować, możemy być samodzielni. Tu trzeba rozgraniczyć takie pojęcia jak dostępność i projektowanie uniwersalne. Czyli projektowanie dostępności to tylko jest likwidacja pewnych barier, utrudnień, które spotykamy, a projektowanie uniwersalne to jest tworzenie na nowo przestrzeni, która będzie czasami nawet ukryta ta dostępność. Tak naprawdę projektowania uniwersalnego nie widać. Projektowanie właśnie jest wtedy dobre, kiedy my czujemy się w tej przestrzeni dobrze, nie zauważamy żadnych barier, chodzimy swobodnie i nie przejmujemy się, że coś musimy ominąć, gdzieś musimy ciężko podjechać. To jest właśnie taka przestrzeń.
A są takie przestrzenie gdzieś w Polsce, może na Pomorzu?
Ja nie chciałbym tutaj ani reklamować miast, ani wskazywać, no bo są takie przestrzenie, które mają namiastki takiego przyjaznego obszaru. Ja na co dzień też współpracuję z Gdynią jako ekspert do spraw dostępności. Tam staramy się pilnować tego, żeby ta przestrzeń była projektowana właśnie w sposób taki przyjazny dla wszystkich. Mam nadzieję, że dużo osób będzie się dobrze czuło na przykład w Parku Centralnym w Gdyni, który jest teraz obecnie budowany. Tworzymy miejsca dostępne na plażach, żeby osoby na wózkach mogły jak najbliżej do linii morza dojechać, żeby seniorzy mogli sobie odpocząć, nie chodząc po piasku. No są takie elementy drobne, które są wprowadzane. Rzeczą główną jest to, żeby ta przestrzeń nie sprawiała kłopotów osobom ze szczególnymi potrzebami, bo tu tych szczególnych potrzeb jest bardzo dużo i dopasowanie się do wszystkich to też czasami jest trudne. Mówi się, że jeżeli 95% użytkowników może skorzystać z tej przestrzeni, to już możemy mówić o projektowaniu uniwersalnym.
Bardzo wiele budynków to są budynki w Polsce zabytkowe, w których chyba nie za bardzo można takie zmiany poprzeprowadzać.
To jest kwestia jakby podejścia do ochrony konserwatorskiej, do obiektów, bo przecież i na świecie i Koloseum jest dostosowany, i wzgórze Akropolu, jeszcze wiele innych obiektów, które no, są zdecydowanie wyższej klasy budynkami dziedzictwa światowego niż te, które mamy w Polsce. I tu czasami się to dziwię, że nawet tam, gdzie nie było nigdy jakiejś kostki granitowej czy tych koci łbów, to stosuje się to rozwiązanie, żeby je dostosować do charakteru miejsca, a tym samym utrudniamy poruszanie się osób na wózków i nawet tych pań na szpilkach. Ja promuję takie rozwiązania, na przykład jak zrobił Wrocław, który na średniowiecznym rynku wymienił fragment koci łbów na gładką kostkę kamienną w podobnym kolorze i charakterze. W niektórych miastach specjalnie się daje kostkę granitową łamaną, żeby podkreślić charakter zabytkowy miejsca, zapominając właśnie o tym, że to nie jest nawierzchnia, która sprzyja poruszaniu się osobom na wózkach.
Wspominał Pan, że obowiązkowe będzie dostosowanie, ale chciałam zapytać o nowe inwestycje, o projekty nowe. Czy one będą musiały spełniać warunki właśnie tego uniwersalnego planowania?
Tym bardziej nowe, bo przy istniejących budynkach mamy te różne ograniczenia, czy to konserwatorskie, czy techniczne w ogóle, możliwości dostosowania na przykład budynków mieszkaniowych z wielkiej płyty, żeby tam windę zainstalować, gdzie są bardzo wąskie klatki schodowe. I tutaj pewne są rozwiązania, ale one są dosyć kosztowne, a przy nowych obiektach, jeżeli my dobrze podejdziemy od samej koncepcji, to te koszty są znikome. Bank Światowy określił, że około 1% inwestycji kosztują te dodatkowe dostosowania, czy jakaś mówiąca winda, czy założenie pętli induktofonicznej sprzyjającej osobom słabosłyszącym na jakiejś widowni czy trybunach. To są tak znikome koszty, że to nie podraża całej inwestycji. Pokazuję przykłady, gdzie projektowanie uniwersalne, które ma taką cechę intuicyjności i czytelności, może też być tańszym projektowaniem, mniej skomplikowane, bo im bardziej będziemy, że tak powiem, formę udziwniać, czy plan poruszania się, rzut budynku będzie bardzo skomplikowany, to skomplikowanie z jednej strony właśnie będzie utrudnieniem do orientacji w tej przestrzeni, na przykład osób niewidomych czy słabowidzących. Także myślenie o projektowaniu uniwersalnym to myślenie o troszeczkę prostocie, chociaż nie można mówić, że to nie ma być też ładne. Tu wspomnę na przykład takie rozwiązania, które ostatnio rozpoznałem, czyli windy bezdotykowe. Nie trzeba dotykać paneli, tylko można na przykład z aplikacji uruchomić windę, przywołać tą windę, wybrać piętro i to z poziomu właśnie aplikacji, ale też joysticka wózka inwalidzkiego w sytuacji, kiedy osoba nie ma możliwości po prostu rękoma wcisnąć guzika. Taką windę my zaprojektowaliśmy w Parku Centralnym. Mam nadzieję, że będzie to taka pierwsza winda, która też również będzie się komunikowała w sytuacjach awaryjnych poprzez tłumaczenie języka migowego z osobami głuchymi.
Mówi Pan o Gdyni, o parku w Gdyni, tak?
Tak.
Czy te uniwersalne projektowanie i świadomość tego jest w Polsce duża? To znaczy, jak Pan obserwuje, jest środowisko architektów, osób, które zajmują się projektowaniem, ale też to środowisko związane z osobami niepełnosprawnymi, z pomocą tym osobom w znalezieniu się w przestrzeni publicznej, to jest świadomość tego, że no, powinniśmy w tym kierunku iść i ludzie chcą rzeczywiście w tym kierunku iść?
Ja myślę, że tak jak mówiłem, to jest takie wyzwanie troszeczkę cywilizacyjne. Nie można projektować w taki sposób, żeby komuś ograniczać jego prawa, czy prawa dostępu do jakiegoś obiektu. Oczywiście ja się spotykam w praktyce też w takiej sytuacji, że jeżeli mamy coś zrobić, co jest niedostępne, bo nie ma takiej możliwości, czy mamy prawo odmówić osobom sprawnym, żeby z tego mogli korzystać? Czy nie wprowadzamy czasami takiej dyskryminacji w drugą stronę, że wszystko musi być dostępne, a osoby sprawne może chciałyby mieć takie właśnie przestrzenie do pokonywania, do ćwiczeń, do ryzyka. Tutaj nawiązuję jakby do szlaków turystycznych, które też uważam, że nie powinny być wszystkie dostępne. Ważne, żeby miał wybór. Osoby z niepełnosprawnościami, na przykład pewne destynacje, atrakcje w danym mieście, te najważniejsze, powinny być w jakiś tam sposób dostępne, a inne miejsca mogą być już mieć ograniczenia. Takim dobrym przykładem to są na przykład place zabaw, które powinniśmy projektować zarówno dla sprawnych osób, które chcą pokonywać swoje bariery, tak jak dzieci to robią, uczą się, skaczą, wspinają się, biegają po pieńkach, co jest, że tak powiem, ograniczeniem dla na przykład osób na wózku. I tutaj trzeba bardzo tak rozsądnie do tego podchodzić, żeby nie zaburzyć tej relacji i atrakcyjności miejsca zarówno dla osób z niepełnosprawnością, jak i dla osób sprawnych.
Od września, panie profesorze, będzie można się poskarżyć na brak dostępności do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Czy pan profesor spodziewa się lawiny skarg?
Szczerze mówiąc, to wszyscy w Radzie Dostępności, bo jestem też członkiem Rady Dostępności, zastanawiamy się, czy będzie faktycznie lawina wniosków, bo tutaj trzeba spełnić pewne ważne kryterium. Czyli jeżeli osoba chce złożyć skargę, to ona musi być poprzedzona wnioskiem o dostępność do jakiegoś obiektu. Czyli osoba, która ma, to się mówi, ma interes faktyczny do skorzystania z budynku i nie może z tego skorzystać, na przykład nie może się dostać na trybuny na ważny mecz, najpierw musi złożyć wniosek o to, żeby jemu zapewnić dostępność oglądania tego meczu. Ale jeżeli tego nie będzie mógł spełnić, to osoba, która ma interes faktyczny, może wtedy złożyć skargę do PFRON-u i zarządca może być ukarany grzywną.
A pana zdaniem, ile czasu musi upłynąć, żeby w Polsce było bardzo dużo obiektów już uniwersalnych, takich dostępnych dla wszystkich bez względu na ten rodzaj i poziom sprawności? To są lata jeszcze?
Moim zdaniem to jest lata. Ja bardzo żałuję, że w 95 roku, jak wchodziło nowe prawo budowlane, wtedy nakazano oczywiście przepisami, że mamy budować obiekty dostępne dla osób niepełnosprawnych, szczególnie osób poruszających się na wózkach. Tylko smutną prawdą jest to, że realizowano właśnie tą dostępność dla osób na wózkach, zapominając o osobach niewidomych, czy tutaj może głusi nie mają już takich większych potrzeb w zakresie architektury. I z przykrością też muszę stwierdzić, że coś niedobrego się dzieje, bo już robimy teraz audyty obiektów oświatowych, gminnych, gdzie pomimo tego, że prawo budowlane od 1995 roku wymaga dostosowania, to często się nie przewiduje się windy w takich obiektach wielokoordynacyjnych. To mnie trochę po prostu przeraża. Mam nadzieję, że się pojawią osoby, które będą pilnowały właśnie tej realizacji dostępności w nowych projektach, bo to jest istotą rzeczy, żeby już od teraz nie realizować obiektów, które nie będą dostępne. Ja może dodam też taką rzecz, nad którą pracujemy teraz ze studentami, nad tak zwanym współczynnikiem adaptabilności przestrzeni zamieszkania. To jest określenie możliwości adaptacji do zmieniających się potrzeb użytkownika, mieszkańca.
Czyli tej przestrzeni takiej prywatnej, tak? W domu na przykład.
Tak. My kupujemy mieszkanie i chcielibyśmy też wiedzieć, czy jeżeli nam się coś wydarzy w życiu, wypadek, choroba, starość, to czy to mieszkanie będziemy mogli w tani, w prosty sposób zaadaptować do tych zmieniających się potrzeb. Bo nie ma potrzeby budowania mieszkań dostępnych wszystkich, tylko takich mieszkań, które będą właśnie adaptabilne do zmieniających się potrzeb, bo każdy zmienia się troszeczkę inaczej i inne potrzeby ma i wtedy możemy mieć takie prawo, które jest w konwencji osób starszych, czyli starzenia się w miejscu, czyli w tym miejscu, w którym żyjemy, żebyśmy mogli dożyć starości, zestarzeć się, mieć tych swoich ulubionych sąsiadów.
I to jest też właśnie uniwersalizm projektowania, żeby myśleć o tym już na etapie projektu architektonicznego, żeby budynek był łatwy do przystosowania do każdych potrzeb. Bardzo dziękuję Panie Profesorze za rozmowę.
Dziękuję.
Profesor doktor habilitowany Marek Wysocki z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego, był moim i Państwa gościem. Państwu również się kłaniam. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Więcej serca i mniej barier. Audycja o pomaganiu i integracji. W każdy wtorek po 13:00.